A moim kolejnym gościem w specjalnej audycji, w której wspominamy Jana Olszewskiego, jest historyk z Muzeum Historii Polski Mikołaj Mirowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ma pan jakieś takie prywatne wspomnienia z Janem Olszewskim? Bo najbardziej interesujące jest chyba to, jakim był człowiekiem. Jego życiorys jest przez ostatnie dni bardzo często powtarzany i dość dobrze znany. Na pewno znany lepiej niż wielu innych ważnych postaci w historii Polski. Jakieś kontakty miał pan z takie prywatne z Janem Olszewskim?
No tak się złożyło, że tak. Miałem przyjemność i honor kiedyś rozmawiać z premierem Olszewskim przez telefon. Chciałem wtedy namówić go na dłuższą rozmowę, na wywiad. Sprawa miała dotyczyć jego rozmowy z 1956 roku z Władysławem Gomułką. Wtedy, kiedy Jan Olszewski był dziennikarzem po prostu. Zamierzchłe czasy, ale bardzo ciekawe spotkanie i na tą okoliczność chciałem z panem premierem Olszewskim porozmawiać. No już niestety był dość poważnie chory, ale rozmawialiśmy przez telefon tak gdzieś około 20-20 minut na ten temat, ale potem już też na inne. No był to przemiły rozmówca.
No właśnie, jaki był w takim kontakcie prywatnym, w takim kontakcie bezpośrednim?
Przemiły rozmówca i muszę powiedzieć, że to był taki człowiek w starym stylu. W starym stylu taki...
W dobrym tego słowa znaczeniu.
Taki w starym stylu inteligent, lekko wycofany, ze swoimi śmiesznostkami, ze swoimi takimi pewnymi przywarami, który na początku się trochę wycofuje, bo to dawne czasy. Mówi, kogo teraz interesuje po prostu 56 czy towarzysz Wiesław. No ale to był bardzo ważny przecież okres. I on o tym opowiadał zakładając, że nikt o tym już nie wie, nikt nie pamięta, nie chce do tego wracać.
Czyli można powiedzieć, że ta jego postawa, kiedy mówił o przyznaniu mu Orderu Orła Białego, kiedy mówił, że wcześniej tego odznaczenia nie przyjął, dlatego że uważa, że jest o wiele więcej godnych, właściwych osób, które dostaną, które powinny dostać to odznaczenie, to nie była tylko gra, czy też poza, jakby można było się wydawać.
Był
Jan Olszewski takim, jakim był.
To był Jan Olszewski, jakim był. To był człowiek niezmiernie skromny, prostolinijny, absolutnie nie dawał okazywać jakiejś wyższości w związku z tym, że był premierem Rzeczypospolitej. Jest też taka słynna opowieść, jak po obaleniu rządu Jana Olszewskiego, chyba dwa tygodnie później, ze swoją podniszczoną teczką stał po bułki w piekarni. Więc jakby to pokazuje, że to był po prostu człowiek skromny i nigdy nie okazywał tego takiego wywyższenia w związku z zajmowanymi funkcjami państwowymi.
No o tym mówił też w swoim słynnym przemówieniu, kiedy przed głosowaniem na temat odwołania jego rządu, że chciałby właśnie wyjść wśród warszawiaków, chciałby iść ulicą i móc spojrzeć im w oczy, czyli rzeczywiście chodził później po ulicy i patrzył warszawiakom w oczy, prawdopodobnie całkowicie ze spokojnym sumieniem, nie bał się tego wzroku.
Dokładnie tak było, a jeżeli pan redaktor już zahaczył o ten wątek jakby ostatni, taki najbardziej burzliwy w jego biografii, to muszę powiedzieć jako historyk, tak zastanawiałem się teraz przy okazji właśnie śmierci Jana Olszewskiego, że to jego przemówienie sejmowe pod względem retoryki, składni i wagi tego okresu i tego czasu, tam 1992 roku czerwca, to przemówienie mogę tylko porównać z przemówieniem Józefa Becka. Już abstrahując od teraz oceny całego wydarzenia historycznego i tak dalej, pod względem retoryki, takiej jakby wagi tego przemówienia i też takiej sztuki kunsztu oratorskiego. Tam było ewidentnie widać, że Jan Olszewski jest świetnym adwokatem, znacząca pauza, gra ciszą. Jak sobie państwo możecie odsłuchać to przemówienie, mówię, nie wartościując.
Na stronach Polskiego Radia jest do odsłuchania.
Tak, nie wartościując, tylko posłuchając jakby kunsz retoryczny. Coś fantastycznego.
O dwa okresy najbardziej chciałbym zapytać. Pana jako historyka, przede wszystkim o ten okres opozycyjny w PRL-u. Teraz wielu młodym ludziom, na wielu młodych ludziach nie robi wrażenia fakt, że ktoś był obrońcą kogoś przed sądem. Jak to wyglądało w tamtych czasach? Wymagało to chyba sporo odwagi, o wiele więcej niż teraz, kiedy występowało się jako adwokat ludzi, którzy brali udział w organizacji strajków, wydawców podziemnej prasy. Mhm. To nie były wolne sądy i to, można powiedzieć, była walka Dawida z Goliatem?
Absolutnie tak. I było bardzo niewielu adwokatów, którzy się na to godzili, którzy chcieli. niektórzy chcieli, bo Jan Olszewski po prostu chciał. I przy okazji tego pytania też powiem, że on bronił w zasadzie wszystkich najważniejszych ludzi opozycji. Począwszy od Karola Modzelskiego, Jacka Kuronia, na Adamie Michniku, Kornelu Morawieckim, kończąc. I pamiętam takie wspomnienie z kolei Karola Modzelskiego, który mówił, że jak chcieliśmy poważnego politycznego procesu, żeby ten proces wybrzmiał, to absolutnie trzeba było brać Jana Olszewskiego.
Czyli Jan Olszewski ujmował się za opozycjonistami nie dlatego, żeby wygrać, rozumiem, ale żeby te procesy miały znaczenie, żeby wybrzmiewały.
Tak, żeby miały znaczenie, żeby miały rozgłos, żeby te słowa, które padały na sali sądowej, miały swoją wagę. On oczywiście zdawał sobie sprawę, że te procesy w większości są fikcją, ale...
Z góry są przegrane,
ale tutaj górę brał Jan Olszewski, legalista. Tylko pragnę przypomnieć, że działając w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym jest autorem ważnej broszury Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. I to był w zasadzie podręcznik dla opozycjonistów, jak się w latach 70., 80. zachowywać, wykorzystując to prawo Polski Ludowej, które było, żeby nie dać się, przepraszam za banalne stwierdzenie, zgnoić. I ten tekst Jana Olszewskiego był niezmiernej wagi.
Wymagało to ogromnej odwagi, jak rozumiem, i pisanie takich tekstów, ale także stawanie otwarcie jako obrońca w czasach PRL-u w sądzie.
No tutaj to jest po prostu background polityczny Jana Olszewskiego, dlatego że on wywodzi się z robotniczej PPS-owskiej rodziny, jest krewnym Stefana Okrzei, ale więcej, brał udział w Powstaniu Warszawskim w Szarych Szeregach i był...
No później zresztą mówił, o czym słuchaliśmy na antenie Radia Łódź, że 1 sierpnia 1944 roku to był najważniejszy moment w jego życiu, później tak ważnych nie pamięta.
Tak. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to były tak dramatyczne momenty i jeszcze był oczywiście działaczem PSL-u, roznosił gazety PSL-owskie w okresie stalinowskim. To był taki czas, że później bycie tym obrońcą z perspektywy okresu stalinowskiego, z perspektywy Powstania Warszawskiego, z perspektywy bycia żołnierzem Szarych Szeregów, to teraz możemy zobaczyć, że skąd się wzięła ta odwaga. Ona była jakby zakodowana w jego życiorysie. Miał 15 lat, jak brał udział w Powstaniu Warszawskim. Także to jest niezmiernie ważne doświadczenie i ono ukształtowało też polityczną drogę Olszewskiego. Przypomnę jedno wydarzenie, o którym wydaje mi się, że może nikt jeszcze nie wspominał, jak wspominał, to powtórzę. Marzec 81, kryzys bydgoski, rozpalone głowy działaczy Solidarności, posiedzenie Komisji Krajowej, wstaje Jan Olszewski i mówi: słuchajcie, ja rozumiem, że jest napięta sytuacja, strajk generalny, ale ja pamiętam Powstanie Warszawskie i pamiętam, że nie możemy iść na totalną konfrontację z władzą, bo to się może bardzo źle skończyć. I ten głos rozsądku Jana Olszewskiego wtedy zwyciężył, więc proszę zobaczyć, z jakim doświadczeniem ten człowiek startował i wtedy mamy pełne wytłumaczenie i tego, że był obrońcą opozycjonistów, również obrońcą posiłkowym przy sprawie
księdza Popiełuszki. Zabójcy Jerzego Popiełuszki.
Tak. Jest zresztą fenomenalny i wstrząsający zapis, kiedy uczestniczy w sekcji zwłok. Coś wstrząsającego, także a jak widzimy, bo to jest kamera esbecka, Janowi Olszewskiemu nawet nie mrugnie powieka. Także to przygotowało go do tej roli, którą pełnił w opozycji demokratycznej.
To jeszcze zapytam o ten drugi ważny okres, rząd Jana Olszewskiego, 92 rok, odwołanie tego rządu. To nie był długi okres rządzenia, ale wpłynął na polską politykę i na polską rzeczywistość. No, tej ważnej rzeczy, jaką było dla niego przynajmniej ujawnienie wszystkich agentów służb bezpieczeństwa, nie udało się dokonać, ale trzeba chyba pamiętać też o zasługach, jakimi ten rząd się wykazał podczas negocjacji na temat wyjścia wojsk sowieckich z Polski.
To prawda. Właśnie mówimy w większości o tym okresie grudzień 91, czerwiec 92, o nieudanej lustracji Antoniego Macierewicza, ale o wiele ważniejsze jest to, co pan redaktor powiedział, a także jego absolutnie jednoznaczny kurs na NATO i Unię Europejską. A to w tamtym czasie nie było takie jednoznaczne, dlatego że część polityków liberalnych czy Unii Demokratycznej była wstrzemięźliwa z obawy o politykę rosyjską, a Lech Wałęsa wtedy szermował hasłem NATO bis EWG, bo wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, EWG bis. Olszewski był tutaj jakby w forpoczcie. On w swoim wystąpieniu sejmowym powiedział jednoznacznie o obranym kursie na Pakt Północnoatlantycki.
Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że rząd Jana Olszewskiego zapoczątkował tą drogę i do Unii Europejskiej, i do NATO?
Na pewno tak. Na pewno tak. I to jest o wiele ważniejszy dorobek tego gabinetu niż ta najsłynniejsza rzecz, którą jest pamiętany, czyli słynna noc teczek, która trochę nabrała legendy, no nie oszukujmy się, bo rząd Jana Olszewskiego nie miał większości, był rządem mniejszościowym i jego los raczej był już przypieczętowany przed akcją lustracyjną, ponieważ nie miał większości.
To był taki, jakby można powiedzieć, moment zapalny. A zapytam jeszcze o te wojska rosyjskie. Mogłaby się historia potoczyć inaczej, gdyby właśnie rząd Jana Olszewskiego, gdyby nie jego zdecydowana postawa wobec zasad, na jakich opuszczali żołnierze rosyjscy Polskę?
Z perspektywy czasu to było bardzo ważne, dlatego że to mogło być argument za spowolnieniem wejścia Polski do NATO. Bo te spółki, one tam miały niejasną strukturę.
Mówimy o spółkach, które miały powstawać na bazie majątku po armii sowieckiej.
Po armii sowieckiej, tak. I to byłby argument za spowolnieniem wejścia Polski do NATO. I dobrze, że on tutaj ostro postawił sprawę, co ułatwiło później innym gabinetom ten proces akcesyjny. Dlatego to było niezmiernie ważne. Poza tym pamiętajmy, żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce było najwięcej. Te bazy, które były tam w Czechosłowacji, gdzie indziej, one i tych żołnierzy było, więc tutaj to był klucz.
To jeszcze na koniec całkowicie zapytam. To duża strata dla historii Polski. Bardziej retorycznie pytam niż rzeczywiście oczekując zaskakującej odpowiedzi na
Oczywiście,
to pytanie.
Oczywiście, to trzeba powiedzieć jednoznacznie, że odszedł jeden z najpiękniejszych życiorysów polskiej inteligencji drugiej połowy XX wieku. Takich postaci naprawdę było niewielu i jak nie tak dawno prezydent Duda słusznie mówił o pomniku dla Tadeusza Mazowieckiego, to tak jakby taką drugą stroną powinien być też i Jan Olszewski, bo ci politycy się ze sobą oczywiście spierali. No, Jan Olszewski był przy Okrągłym Stole, ale był również krytykiem postanowień Okrągłego Stołu, czy pewnych jakby konsumpcji pewnych ustaleń Okrągłego Stołu. Także jak najbardziej tak, to jest tak piękny życiorys, tak uczciwa postać odeszła, że ja ubolewam tylko, że powszechnie nie jest tak postacią znaną. Widziałem sondę po śmierci premiera Olszewskiego. Niewiele osób na ulicy kojarzy Jana Olszewskiego.
Oby to się zmieniło i oby takich życiorysów było w Polsce jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był historyk z Muzeum Historii Polski Mikołaj Mirowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
I to wszystko w naszej specjalnej audycji dotyczącej Jana Olszewskiego. Maciej Trojanowski, dziękuję i do usłyszenia.